Chwała Bogu, siostry i bracia. Chciałbym wrócić do takiego przez siebie przygotowanego cyklu kazań, który to cykl nazwałem sobie Trzy Słowa i zapewne już kojarzycie, ponieważ pozwoliłem sobie w nieodległej właściwie przeszłości zwrócić uwagę na takie zbitki trzech słów, które powtarzamy, lubimy je powtarzać i one coś dla nas znaczą. Były to takie zbitki jak wiara, nadzieja, miłość, droga, prawda, żywot, łaska, miłość, społeczność. I kolejny raz dzisiaj chciałbym sięgnąć do takiego tekstu Słowa Bożego, który też mówi o trzech ważnych rzeczach, a zawiera je w jednym wersecie, więc łatwo jest mi dziś do tego tekstu sięgnąć. A jest to 11 rozdział Ewangelii Łukasza i 9 werset. Oczywiście on jest wyjęty z pewnego kontekstu, ale większość ludzi wierzących ten kontekst zna, a ja spróbuję też nieco go przypomnieć. Ten werset brzmi: a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Z kontekstu, z którego wyjęty jest ten werset, dowiadujemy się, że jeden z uczniów, kiedy widział, jak Jezus się modli, podszedł i powiada: Panie, naucz nas modlitwy. Naucz nas modlić się. Jezus tę prośbę wynagrodził. Wynagrodził tak wspaniale, że my do dzisiejszego dnia chętnie sięgamy do tej modlitwy, której nauczył Jezus wtedy uczniów, ale nauczył też nas. A znamy tę modlitwę jako modlitwę pańską. Modlitwę, która zaczyna się od słów Ojcze nasz. A więc to jest to słowo, którym jesteśmy zachęceni do modlitwy. Ja myślę, że z radością do tej modlitwy sięgamy. Ale potem użył też, by przybliżyć tę modlitwę, pewnego przykładu. Nie jest tam powiedziane w tej Ewangelii, że tak było, ale gdyby się coś takiego zdarzyło, gdyby przyszedł ktoś o północy i zapukał do drzwi i poprosił o chleb, to czegoś w tej lekcji chce nauczyć nas Jezus Chrystus. W tym przykładzie, w tej lekcji, w której mówi o tym natrętnym sąsiedzie, który rodzinę całą rozbudził tylko dlatego, by poprosić o chleb dla kogoś, kto strudzony podróżą przybył do jego domu, a w jego domu okazało się, że nie ma dostatecznej ilości tego chleba, który mógłby ugościć podróżnego. Czegoś chce nas Jezus uczyć, mianowicie powiedzieć. Chce nam, że nie musimy do drzwi Bożych łomotać. Nie musimy być aż tak natrętni, chociaż z tego przykładu wydawałoby się, tak, że w końcu ten gospodarz domu, już zmęczony tym natręctwem, zareaguje i powie: a dobrze, już dam mu, bo będzie tak jeszcze przez kilka godzin tutaj dopukiwać się do naszych drzwi. W tym miejscu jest coś bardzo interesującego, na co nie zawsze może się udaje zwrócić naszą uwagę. W tym przykładzie jest pewien element tak zwanej równoległości, w której chce nas nauczyć Jezus. Na czym to polega? Gdy dzieci uczymy pisania, to dajemy im karteczkę, na której są pięknie wykaligrafowane literki, a pod spodem mamy pustą linijkę i ono równolegle do tej prawidłowo napisanej literki próbuje powtórzyć tę literkę, nauczyć się pisać. A więc powtarza, czy to będzie rysunek, czy to będzie właśnie pismo, czy cyferki. Jezus chce nas nauczyć w tak właśnie równoległy sposób odwzorowywać potrzebę modlitwy. To, że mamy się modlić, że mamy przyjść w modlitwie, bo opowiada tak. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski. I uczy nas Jezus Chrystus, że modlitwa jest takim delikatnym instrumentem, w którym uczymy się używania tego instrumentu. Uczymy się tego delikatnego instrumentu używać. Dlaczego? Bo wszystkiego można użyć źle, niewłaściwie. Instrumentu można użyć w sposób niepoprawny, nie będzie grał. Można użyć narzędzia w sposób niepoprawny i nie będziemy mieć korzyści. Kiedy łopatę obrócimy w niewłaściwą stronę, to tylko nieszczęście może się zdarzyć, ale dołu nie wykopiemy. Może jakąś dziurkę tam wygrzebiemy. A więc musimy umieć w sposób właściwy używać tego narzędzia. I tak jest w tym miejscu z modlitwą, której chce nauczyć nas Jezus. Mówi, proście, a będzie wam dane. To pierwsze słowo, proście. Dlaczego? Dlaczego mam prosić? To oznacza, że modlitwa zakłada, ta modlitwa, prośba, on nie będzie obojętny. Odpowie na moją prośbę, na moją potrzebę. To nie oznacza, że mam z Bogiem rozpocząć targ, bo on nie jest przychylny i będę próbował wydrzeć dla siebie coś od niego. Proście, bo Bóg jest przychylny, bo on chce błogosławić, jest dobry. Uczyni to z tego powodu, że jest dobry, iż wysłucha naszej modlitwy. Ale są osoby, które powiadają, jeśli Bóg jest dobry, to po co go prosić? Jeśli jest dobry, to wie, czego potrzebuję. A zwłaszcza, że jest przecież taki werset w Bożym Słowie, który powiada, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A jeśli wie, że potrzebujemy, to po co go prosić? To on przecież da. Ale jeśli tak byśmy sądzili, to należałoby przekreślić całą tradycję modlitwy chrześcijańskiej. W tym modlitwę, której nauczył uczniów Jezus, modlitwę pańską. A gdy się modlicie, to składajcie takie, a takie prośby. To wypowiedzi Jezusa Chrystusa na temat modlitwy byłyby nieprawdziwe. Jeśli by ktoś tak sądził, że nie trzeba prosić, bo Bóg wie, to równie dobrze mógłbym powiedzieć tak, po co myć ręce? Przecież Bóg wie, że mam brudne. To niech zrobi coś, żeby były czyste. A jak nie będą czyste, to znaczy, że chce, aby były brudne. To byłby naiwny, nierozsądny argument. Dzięki modlitwie, modlitwie prośbie, my uczymy się, jak możemy zmienić otaczającą nas rzeczywistość przez to, że się modlimy, że o coś prosimy. To historia świata może się toczyć inaczej dzięki temu, że ludzie wierzący modlą się o Boży pokój, o błogosławieństwo, bo inni o tym może nie myślą. To ludzie wierzący zatroskani są tym, by modlić się, prosić Boga o zachowanie życia. Ale też i nasze osobiste życie wygląda inaczej, gdy możemy przychodzić w modlitwie, prośbie. Ktoś powiedział, że wartość chrześcijanina poznaje się po tym, o co prosi jego modlitwa. To w prośbach, w tych, które kierujemy, Bóg decyduje, co mamy otrzymać z tych rzeczy, o które prosimy, a co nie. W prośbach jednak należy pamiętać, że Bóg myśli o dobrych rzeczach. I pragnieniem ludzi wierzących jest zawsze ożywienie w życiu duchowym, przebudzenie z towarzyszącymi znamionami Bożej obecności. To jest naszym pragnieniem, ludzi wierzących. Tego chcemy. Czasami ludzie uduchowieni wiedzą lepiej niż inni, jak to powinno być. I teorię mają opanowaną. Ale gdy przychodzi do modlitwy, sądzą, że zrobi to ktoś za nich. A oni już są przygotowani z koszami na zbieranie Bożego błogosławieństwa. Ale jeszcze nie wzięli udziału w tej modlitwie, prośbie. Są ludzie, którzy lubią stać na wystawie. Ale wystawa jest dla manekinów. Naprawdę na wystawie nie musimy stać. Mamy być tymi, którzy uczestniczą w modlitwach, w prośbach, w trwaniu, w skupianiu się poprzez modlitwę. Bo potem powstają pytania, dlaczego nie ma? Dlaczego tak słabo? Dlaczego tak wolno? Dlaczego nie ma takich darów? A dlaczego to się nie dzieje? Jest tylko jedna odpowiedź na to, dlaczego. Proś, a otrzymasz. Proście, a otrzymacie. To jest proste rozwiązanie, biblijne rozwiązanie. Ale gdy stajemy przed Bogiem, musimy wiedzieć, czego chcemy i w jakim celu to chcemy. To prawda, Bogu nie musimy mówić byle czego, bo On wszystko wie. Ale zastanów się, co mówisz innym ludziom. Pozwólcie, że podam jeden przykład, ponieważ bardzo pragniemy przebudzenia, ożywienia. Przykład z Nowej Anglii, z przebudzenia, w którym wielkim kaznodzieją był John Edwards. Ale zanim to przytoczę, chcę was zapytać, pewien test. Jak sądzicie, czy kaznodzieja powinien przyjść na kazalnicę z notatkami, czy nie? Kto jest zdania, że nie? Kto jest zdania, że tak? To ci, co są tego zdania, że nie, oddajcie Biblię tym, którzy są zdania na tak. Wam Biblia jest niepotrzebna. Ona jest spisanym słowem, byście zapamiętali. Wy macie ją w głowie i będziecie ją z głowy cytować. Gdybyśmy Biblii nie mieli spisanej, to nie mielibyśmy kaznodziei i usługiwania, bo byście z głowy wymyślili rzeczy niesamowite. Jeśli kaznodzieja ma przygotowane notatki, to dlatego, żeby zapamiętał, co mu Bóg objawił. I wcale to nie jest kazanie bez ducha. Był poruszony duchem i dlatego zapisał. Boży ludzie poruszeni duchem zapisali Biblię, dlatego ją mamy. Nie inaczej. I Wilbur Chapman powiada tak. Byłem w wielkim starym kościele, gdzie Jonathan Edwards wygłosił swoje wielkie kazanie. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Swoje notatki trzymał tak blisko twarzy, że nie widzieli jego oblicza. Był krótkowidzem. A kiedy zwiastował, ludzie w zatłoczonym kościele byli do głębi poruszeni. Pewien mężczyzna podbiegł do przodu i wołał: bracie Edwards, zmiłuj się nade mną. Widziałem stare filary, które obejmowali, kiedy myśleli, że nadszedł dla nich dzień sądu. Mówią o Edwardzie, że przekonanie o grzechu ogarniało obecnych, zanim otwierał usta. To było wielkie przebudzenie w jego czasach. Człowiek, który notatki trzymał tak blisko, że nie widziano jego twarzy, a jednak te notatki były uduchowione i błogosławione, że to, co mówił, zmieniało ludzi. Był poruszającym kaznodzieją. Dlatego notuję, co mi Bóg mówi, abym, kiedy tu stanę, nie zapomniał wam, co chciał Bóg powiedzieć. Niektórzy posądzają Boga, że stara się jak najdłużej powstrzymywać odpowiedź, swoje dary. I trzeba je jakoś od Boga wyszarpać. Ludzie myślą, że jak będą długo argumentować, przekonywać Boga, wygłoszą mu kazanie, to on na pewno coś da. Ale naszą powinnością jest modlić się. A Bóg wziął odpowiedzialność za odpowiedź. Moją powinnością jest modlić się. A kiedy On odpowie, to jest Boża sprawa. Każda modlitwa jest wysłuchana i jak nawet nie czujesz, że Bóg odpowiedział, to On odpowiedział. Właśnie tak odpowiedział, że nie czujesz. tak odpowiedział, że nie chce, byś poszedł w tą stronę, gdzie chciałeś lub chciałaś. Pewne zgromadzenie poszukiwało dobrego pastora. Jednym z argumentów było, jak powinien być wysoki. I wtedy padła odpowiedź. Tak wysoki, by na kolanach sięgał aż do nieba. Powinniśmy prosić w imieniu Jezusa. To podstawa tej modlitwy prośby. Mamy to robić również z wiarą, wierząc, że Bóg nam odpowie we właściwym czasie, we właściwy i odpowiedni sposób. Musimy ufać, że Bóg w swej mądrości wiedział, dlaczego prosił nas, mówiąc, proście, a otrzymacie. Ważnym też dla nas, myślę, dla społeczności ludzi wierzących, jest błogosławieństwo płynące ze wspólnego modlenia się. Błogosławieństwo zielonoświątkowe nastąpiło kiedy? Gdy byli wszyscy razem, w jedności, w modlitwie. Chcieli coś od Boga odebrać. Nie wiedzieli dokładnie co, naprawdę. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie, wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. A gdy przyszło przeżycie zielonoświątkowe, doświadczenie zielonoświątkowe, nie słyszeli żadnego kazania i wszyscy się modlili językami. Niepotrzebne im było kazanie, niepotrzebne było im nauczanie. Jak Bóg przyszedł, to oni wiedzieli, co mają robić. Jak Bóg ich dotknął, nie trzeba było im tłumaczyć, co to jest i jak to robić. Biblia też kładzie nacisk, módlcie się jedni za drugich. Co robimy? Jak chcesz odebrać błogosławieństwo wielkości beczki, to nie przychodź z kubeczkiem jednorazowego użytku, ale przyjdź z naczyniem, które odbierze to błogosławieństwo. Proście, a otrzymacie. Miarą naszej wiary jest pojemność tego, w co wierzymy. Szukajcie, a znajdziecie. Szukanie to pewna determinacja, to poświęcenie. Bez reszty, bez tego naszego przysłowiowego słowa ale. Szukajcie, a znajdziecie. No ale Salomon w pewnym momencie swego życia przestał szukać i zgubił swoje poświęcenie dla Boga. Kiedy Kościół i chrześcijanie przestają szukać, mają problem. Problem z ludźmi, którzy nie widzą nic złego w grzechu. To cóż się złego stało? No przecież wszyscy tak postępują, wszyscy tak robią, a my przecież też tak możemy. Widzą tylko 7 grzechów śmiertelnych, ale naprawdę wszystkie grzechy są śmiertelne, nie tylko 7. Więc ostrzegam, że jeśli nie szukamy, nie znajdziemy, nie otrzymamy. Kiedy Jezus był otoczony tłumem ludzi, był problem nakarmienia ich, to ktoś był zdeterminowany, jak tych ludzi nakarmić, co zrobić. I ktoś zaoferował chlebki, rybki. Co to było? Nic, ale był zdeterminowany. Szukał rozwiązania. Świat nie zna granic. Jak kogoś wyrzucą drzwiami, włazi oknem. Jak go przez okno wyrzucą, to szuka, gdzie są kolejne drzwi, którymi może wejść. A co chrześcijanie? No jak się raz nie udało, ja nie wiem, co mam robić. Ja nie wiem, jak mam postąpić. Co z tym fantem zrobić? Nie wiem. A ja wiem. Ja wiem nawet, co będę robił, to już wam mówiłem, kiedy będę na emeryturze. A są ludzie, którzy nie wiedzą, co mają dziś robić, kiedy są w pełni sił. Szukanie świadczy, że odczuwamy głód Boga, że mamy pragnienie, chcemy Boga. Uczniowie uczyli się powoli, oni nie rozumieli, jak ten problem rozwiązać. Ani piekarni, ani możliwości. To są tysiące ludzi. Ale uczyli się. I Jezus ich nie potępił za to, że nie wiedzieli, jak to rozwiązać. Ale powiedział im, każcie im usiąść, dał im zajęcie. Każcie tym ludziom usiąść. Ja wiem, co zrobić i jak zaspokoić. Szukajcie, a znajdziecie. Nie ma rzeczy nierozwiązywalnych. On ich kochał. I kiedy my sobie z czymś nie radzimy i nie umiemy sobie z tym dać rady, szukajcie Bożego oblicza, szukajcie społeczności z Bogiem, szukajcie Bożych rozwiązań, sięgajcie do Biblii, znajdziecie rozwiązanie. To nie jest tak, że się nie da jakiegoś problemu rozwiązać. Bóg zna, jak rozwiązać problemy. Ktoś powiedział, my znamy zamek i mamy jeden klucz. Ale Bóg ma tysiące do tego zamka kluczy, którym otworzy ten zamek. Szukajcie, a znajdziecie. Szukasz zbawienia? Znajdziesz. Szukasz służby dla siebie w kościele? Znajdziesz, jeśli będziesz to robił szczerze. Musisz być poświęcony i zdeterminowany. Ewangeliczna niewiasta z przypowieści zgubiła grosz. I co zrobiła? Machnęła ręką. Kiedyś się znajdzie. Ale ona przewróciła dom do góry nogami. Szukała, aż znalazła. I pobiegła do sąsiadek powiedzieć, znalazłam tę zgubioną drachmę. Tak szukał Bóg nas. Bo to przykład o poszukiwaniu, jak Bóg szukał nas, aż zbawieni jesteśmy. On nie zrezygnował z nas. Myśmy go może wiele razy w różnych sytuacjach zawiedli, ale on nie zrezygnował. Szukał nas. My czasami chcielibyśmy szukać na krańcach świata. Jest lepsze rozwiązanie. Szukaj na czubkach swoich butów. Mówią, że zielonoświątkowców kiedyś rozpoznawano, wiecie po czym? Po czubkach butów, które mieli starte od klęczenia przed Bogiem. Szukajcie Bożego oblicza. Szukajcie społeczności z Bogiem. Nie musicie szukać na krańcach świata, bo czasami koło domu, blisko ciebie jest potrzeba, która wymaga rozwiązania. Szukaj, a znajdziesz. Szukamy doktrynalnych czasami rozwiązań, szukamy pomysłów, czy trzeba się nawrócić, czy trzeba się ochrzcić, czy być członkiem zboru, czy nie, czy dawać dziesięcinę, czy może tylko co łaska. Ochrzcić się czy nie, bo twoje serce będzie pragnąć. Powiedzcie tym młodym ludziom, którzy za kilka tygodni będą ślubować, powiedzcie im, pamiętaj, ale musisz się z nią spotykać. Znacie takie przykłady. Ojciec drzwi zamykał, a on przez okno po drabinie. I nikt mu nie musiał mówić, że musi się z nią spotkać, bo miał ją w sercu. Jego miłość była tak gorąca, tak wielka, że nic go nie powstrzymało i ich też nic nie powstrzymuje. Jeśli masz Boga w sercu, to pytania doktrynalne są drugorzędne, bo Bóg mówi do ciebie, kim jesteś. On rozpala tak naszą miłość do Niego, że chcemy to zrobić dla Niego. I nie pytamy się, a ile? A może tak, a może w odwrotną stronę? Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Ludzie tę sytuację, to Nowy Testament opisuje, obrócili. Najpierw zrobili w świątyni targowisko. Szukajcie, a znajdziecie. Masz problem? Szukaj Boga. A On przepędzi te gołębie, wekslarzy z twojego życia. I powie, chcę, żeby w twoim życiu twoje ciało było świątynią Ducha Świętego i nie będzie chodził i zadawał pytania, a dlaczego w tym kościele to się nie modlą językami? A dlaczego nie ma prorost? A dlaczego nie ma jeszcze innych darów Ducha Świętego? Wiecie dlaczego? Bo nie prosisz, nie szukasz, to nie masz. Ale jak będziesz trwał w Bogu, to nie będziesz szukał i zadawał pytań, dlaczego, bo to będziesz mieć w swoim sercu. Bo Bóg już dawno przyjdzie i powie, tu jest świątynia, w której chcę funkcjonować. Ale jak ona jest zaśmiecona, to najpierw zrobi porządek, wtedy będziesz krzyczał, o Panie Boże, boli, o Panie Boże, dlaczego? Dlatego, że robię porządek. Chrześcijanin ma szukać prawdy, miłości, łaski, przebaczenia, bojaźni. Synu mój, Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Kiedy będziesz szukać, otrzymasz to, co jest pragnieniem twojego serca. Apostoł Paweł dał doskonałą radę. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Szukajcie, szukajcie, gdzie jest Chrystus. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Na ogół jest odwrotnie. Najpierw o tym, co na ziemi, a potem o tym, co w górze. Brat Richards powiedział, w życiu nie widział jeszcze konduktu żałobnego i trumny z przyczepą. Nikt niczego nie zabrał z sobą. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Chrześcijańskie szukanie ma zmierzać ku innemu zakotwiczeniu. Poszukiwaniu musi towarzyszyć determinacja. Przekonanie. Dlaczego i po co? Psalmista powiada tak. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Jeśli szukamy Boga, jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy obdarzeni szczęściem, bo to słowo tłumaczymy też jako szczęście. Człowiek jest szczęśliwy, gdy szuka Boga. Znajduje odpowiedź na swoje problemy, na swoje potrzeby. A trzecia myśl? Kołaczcie, a otworzą wam. Do proszenia i szukania mamy dodać kołatanie, pukanie, stukanie. A współcześnie powiedzielibyśmy dzwonienie. Przychodzisz do domu, to dzwonisz. Teraz wraca moda na kołatki na drzwiach. Ale najczęściej to dzwonek podstawowym instrumentem przywołującym gospodarza jest do drzwi. Apostoł Paweł i Tymoteusz symbolicznie pukali do drzwi bityni, a Pan nie pozwolił im tam pójść. Powiedział, chcę, byście byli w Macedonii. Kołaczcie, a otworzą wam. Nawet jeśli jest zamknięte, to Bóg pokaże. Nie rozbijaj głowy o zamknięte drzwi. Nie wyważaj otwartych też drzwi. W Troadzie Paweł modlił się, bo myślał, że są drzwi zamknięte, a Pan Bóg powiedział, nie uderzaj w drzwi, bo one są już otwarte. I błogosławił mu. Uwięziony Paweł pukał, prosząc w modlitwie, by Bóg otworzył drzwi słowa i aby mógł mówić o tajemnicy Chrystusowej. Kolosan, 4:3. A módlcie się razem i za nas. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dopukaj się, zadzwoń. Apostoł Paweł modli się, aby drzwi słowa były otwarte. Czyż to nie jest też i pragnieniem nas, ludzi wierzących? Oczywiście drzwi do zwiastowania słowa są otwarte. Żyjemy w szczęśliwym kraju, moglibyśmy powiedzieć. Możemy być Bogu wdzięczni. Nikt nie prześladuje ludzi z powodu czytania Słowa Bożego, głoszenia tego Słowa, zgromadzania się w kościołach. Myślę, że nawet możecie powołać się na prawo, jakby wam ktoś przeszkadzał. Jest to nawet prawnie obwarowane. Szanujmy to i ceńmy, dziękujmy Bogu. Paweł musiał się modlić. Bracia i siostry, módlcie się, bo drzwi dla słowa są zamknięte. My mamy je otwarte. Ileż wdzięczności powinno być? A ileż jej jest? A ile tych modlitw wdzięczynnych jest? 3 osoby się pomodliły, a 4 już z nogi na nogę przestępuje. No kiedy oni skończą? Na ogół w modlitwach mamy do czynienia z pośpiesznie prowadzonym monologiem. I aby nas nie zaskoczyła zbyt pochopnie odpowiedź Pana Jezusa, czy Boga, jak się modlimy, to mówimy, amen, Panie Boże, do widzenia, wpadnę znowu w następny poniedziałek. Bardzo niecierpliwi jesteśmy, gdy zapanuje taka cisza. ponieważ jesteśmy społeczeństwem wychowanym w hałasie. Ale myślę, że coś się z tego zaczyna przenosić do kościoła. Kiedy trwa, ludziom się wydaje nieznośna przez chwilę cisza, to już są gotowi coś zmajstrować. Trochę pomajstrować przy modlitwie, bo za długo trwała cisza. Ale Bóg to nie jest ktoś, z kim się umawiasz na audiencję, na konkretną godzinę i wyznacza ci 3 minuty spotkania. To minister może mi wyznaczyć 3 minuty i zdążę mu powiedzieć: dzień dobry, do widzenia, żegnam. Ale naprawdę przed Bogiem, kiedy stajemy, możemy być zaangażowani w prośbę, w szukanie i kołatanie. Jak Bóg ma nas poinformować, jak my ciągle w biegu? Jak ma nam coś powiedzieć? Jeśli chcemy oglądać skuteczność modlitwy, miej czas, kołaczcie, a otworzą wam. Jezus powiedział: Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Bo nie mamy czasu, nie mamy wytrwałości, nie umiemy czekać. Zapytano kiedyś Benjamina Franklina, wynalazcy piorunochronu: skąd ma tyle cierpliwości, by prowadzić te badania? A on odpowiedział: czy widziałeś kiedyś, jak rzeźbiarz pracuje? 100 razy uderza w kamień i ani drgnie, ani nie odpryśnie kawałeczek kamienia. Mówi, a za 101 razem odleci wszystko i osiągnął cel. Mówi, wcale nie jest ważne to ostatnie uderzenie, ale tych 100 wcześniej zadanych. Wytrwałości wam potrzeba, pisze list do Hebrajczyków. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Gwałtownicy porywają. Musimy należeć do tych ludzi, którzy stają przed Bogiem w modlitwie i powiadają: Panie, proszę, Panie, szukam, Panie, kołaczę. A Bóg powiada: o, to jest gwałtownik. Muszę mu odpowiedzieć. Muszę mu powiedzieć: czekałem na twój głos. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże, wyprzedzają nas. A Pan Bóg powiada: jak chcesz osiągnąć cel? Chcesz, by były dary, by były dary Ducha Świętego, by Kościół był taki typowo, spontanicznie, zielonoświątkowy? A kiedyś otworzył usta. No przez zamknięte usta Bóg nie przemówi. Jak ma Bóg użyć ciebie, jak masz usta zasznurowane? To ani wizja, ani proroctwo, ani języki się nie pojawią. Wtedy pojawi się bełkot przez zasznurowane usta. Jeśli coś zaniedbaliśmy, siostry i bracia, to może musimy zacząć dziś w tym miejscu, które mówi: proś, szukaj, kołacz, stukaj, bo nawróceni grzesznicy mają być święci. Kościół na tyle jest święty, na ile jego członkowie są święci. Jeśli jest defekt w którymś miejscu, wszyscy to odczują. Jeśli któryś z członków kościoła, zboru, ma problem, to nie myślcie, że całe ciało tego nie odczuwa, że całego ciała to nie dotyka, nie boli. 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 Dlatego potrzebujemy prosić. I ostatnie, dramatyczne jeszcze pukanie, o którym mówi Boże Słowo. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy sądzicie, że Pan Bóg jest bezsilny, bezradny, by takie drzwi wysadzić? Albo przejść przez nie? Kiedy Chrystus zmartwychwstał, to nawet ci, co pilnowali, strażnicy, nie wiedzieli, kiedy to się stało. Jeśli otworzysz, wejdę. Jeśli nie, podniesiesz stratę. To będzie dramatyczne rozwiązanie. Ale jeśli otworzyliśmy nasze serca, to niech Chrystus zmartwychwstały będzie tam. Gdy prosisz, odpowie. Gdy szukasz, znajdziesz. Gdy pukasz, otworzą ci. I ufaj, że w takiego Boga wierzymy i z takim Bogiem mamy do czynienia. Amen.